Cześć Boże wszystkim radiosłuchaczom. Czym jest duchowość, która płynie z Eucharystii? Eucharystia jest największym darem, jaki zostawił nam Bóg. W tajemnicy odkupienia, dziele zbawienia, Ojciec daje swojego Syna, Boże Narodzenie, potem Jego głoszenie Ewangelii, później śmierci i zmartwychwstanie. I w wieczerniku zostawia Pan Jezus tajemnicę nieustannej swojej obecności. Ciągle Kościół ją zgłębia. Gdy mówimy o duchowości płynącej z Eucharystii, duchowości eucharystycznej, to właśnie myślimy o tym wielkim darze. Bóg daje tego właśnie jednorodzonego swojego Syna w Eucharystii. To w niej ciągle aktualizuje się, ciągle uobecnia się, mówi Kościół, tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa w każdej Eucharystii i w każdej przyjmujemy Jego ciało, Jego krew, żyjącego Jezusa. Wielka tajemnica. I chcemy dzisiaj zgłębiać tę tajemnicę, pochylając się nad Ewangelią według świętego Jana. Sięgam do 17 rozdziału tej Ewangelii. Tak mówi Pan Jezus. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich i nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo. To jest piękna modlitwa Jezusa za Kościół, za swoich uczniów. Prosi za nich, których wybrał, którzy byli Jego świadkami. Czy my o tym wiemy, nie? Że Pan Jezus w każdej mszy świętej modli się za apostołów, za biskupów, za kapłanów, swoich uczniów, tych, których pośle, za każdego, za mnie też, kiedy sprawuję Eucharystię, kiedy mnie nie ma, kiedy jestem tylko obecny. W każdym momencie naszego życia gdzieś dokonuje się święta ofiara. Zawsze Pan Jezus modli się za wszystkich ludzi, ale zwłaszcza za uczniów. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Modli się za uczniów, ponieważ Ojciec dał Jezusowi takich właśnie uczniów. Kiedy Pan Jezus będzie wybierał apostołów, kiedy wśród apostołów będzie pytał, będzie szukał Piotra, opłoki to zapytam, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr powie, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A Jezus powie Piotrowi, to nie ty, ciało i krew, tylko Ojciec mój objawił tobie. Każdego z nas wybrał Ojciec i dał swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. I w każdej Eucharystii Jezus modli się teraz za mnie. Za każdego biskupa, kapłana, papieża. W każdej Eucharystii zanosi tą modlitwę do Ojca. Z pewnego bardzo ważnego powodu. Ponieważ są Twoimi. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Ponieważ otrzymałem ich od Ciebie, ponieważ oni stanowią jedność ze mną, ponieważ ta Eucharystia zaraz nas połączy, mnie połączy z nimi i tak dalej. I dodaje Pan Jezus, i w nich zostałem otoczony chwałą. To znaczy, że kiedy uwierzyli apostołowie, stawali się takimi wielkimi świadkami samego Jezusa, Jego obecności. Oglądali cuda, znaki, które Jezus zostawiał, ale także na przykład byli Jego świadkami. Po zmartwychwstaniu, kiedy spotkają Jezusa, kiedy nabiorą daru Ducha Świętego, to staną świadkami aż na krańce ziemi, aż do przelania krwi, ponieważ Jezus w nich, tych apostołach, jakby właśnie otoczył się chwałą. Znaczy Bóg, Ojciec, otoczył Go chwałą w tych właśnie apostołach, uczniach, ponieważ przeżyli Jego chwałę, Jego obecność. To jest bardzo ważne, że każdy powołany, każdy, jak Faustyna, jak wszystkie siostry zakonu na całym świecie, czy kapłani, wszyscy są dziś wezwani przez Boga. Dokonuje się jakieś wewnętrzne spotkanie z tym, który powołuje, który sprawia, że w tych ludziach Bóg, Jezus jest otoczony chwałą. Oni chwalą Boga przez swoje powołanie, przez swoją modlitwę codzienną. To otoczenie chwałą jest bardzo ważne, jednocześnie bardzo kluczowe, bo kiedy będziemy patrzeć na przykład na męczenników, na świadków, czy to pierwszych wieków, czy teraz, kiedy myślimy sobie o Maksymilianie, księdzu Popiełuszce, czy tylu innych męczenników, jeszcze raz wracam, to właśnie Jezus pokazuje, że w tych męczennikach objawiła się Jego chwała, ponieważ taką ma moc, Bożą moc. I ostatecznie wcale nie musi być tak, że wszyscy ci, którzy przeżyli tą chwałę Bożą, a wszyscy mają taką możliwość przeżycia Bożej chwały w sobie samym, to nie wszyscy są powołani do męczeństwa. Ale męczennicy pokazują nam, że Bóg jest wielki, święty. Proszę zobaczyć, ile dzisiaj jest ludzi oddających życie za Chrystusa. Ilu męczenników gdzieś tam na wschodzie, dalekim, bliskim. To jeszcze chyba nie było takich czasów męczenników. Ale wróćmy do... Bardzo ważne jest to, żeby ta chwała Jezusowa jakby na mnie wstąpiła, żebym ja wiedział o tym, że On jest we mnie obecny. Towarzyszy mi swoją obecnością, swoją chwałą. Tak sobie myślę też o papieżu Janie Pawle II, o świętym papieżu. To właśnie tak jakoś, przecież cieszyliśmy się, biegliśmy na spotkanie z Nim, nie dlatego, że był też niezwykle mówiącym, pociągającym, dającym nam swoje słowo, ale przede wszystkim, że był to człowiek Boży, na przykład przeżywający Bożą obecność, człowiek modlitwy. Chcielibyśmy nawet dotknąć biologicznie, bądź nie, przyjdź, chcę. I chcielibyśmy takie doświadczenie Bożej obecności przeżywać w spotkaniu z każdym, czy to kapłanem, czy naszymi rodzicami, bo o to chodzi. Ponieważ Jezus wszedł w nasze życie, także w wymiarze powołania, to gdzieś tam pojawia się ta możliwość otoczenia chwałą, otwiera się na chwałę Bożą. I teraz ta chwała promieniuje na zewnątrz. Patrzymy na papieża Jana Pawła II, na świętego i mówimy, no rzeczywiście, nie? Albo tak jak się modlił Maksymilian za swoich prześladowców, nigdy nie przestanę Cię kochać. To jakiś szalony, nie? Albo ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy tylu obok nas żyjących, ponieważ przeżyli Bożą chwałę i ta chwała w nich ciągle była obecna, to oni byli gotowi zapłacić życiem. Nawet ludzie świeccy. Niedaleko stąd zmarł błogosławiony Franciszek Stryjas. W czasie wojny katechizował, świecki człowiek katechizował dzieci, bo kapłanów połowa było w obozach, czy w ogóle wywiezionych gdzieś w jakiś, połowa zginęła, myślę o diecezji włocławskiej, w którym mieścił się Kalisz czy okolice, a więc praktycznie nie było w kościołach kapłanów. Nawet nie mogli nauczać, taki był zakaz hitlerowski. No i nagle ten świecki człowiek uczy otaczających je dzieci, uczy lekcji religii, katechizmu i za tą naukę oddaje swoje życie, chociaż wiedział, ponieważ powiedzieli mu gdzieś tam z posterunku, że przyjdą po ciebie, że cię zaaresztują, nie uciekał, ponieważ tak przeżywał blisko jedność z Bogiem. Tak tu przeglądałem gdzieś parafię, w której mieszkam, świętego Michała Archanioła w Kaliszu, na tak zwanym Starym Dobrzecu. Tutaj w czasie wojny, w 1941 roku, przyjechali hitlerowcy i zabrali do Oświęcimia proboszcza i wikarego. I zginęli tego samego dnia. Ile było tych ofiar, nie? I wtedy oczywiście, ale takie świadectwo cierpienia. Przecież gdyby nie wierzyli, to nie poszliby tam. Uciekli, poddaliby się gdzieś, podpisaliby jakiś list czy petycję. Nie, nie, ja nie wierzę to. Nie, człowiek wierzący oczywiście w tym sensie, takim najbardziej tragicznym, już powinien być konsekwentny. I wtedy, gdy patrzymy na to męczeństwo, nagle widzimy, jak Bóg musiał być w nich obecny, skoro to jakoś potrafili przyjąć. Męczennik zawsze będzie świadkiem Bożej obecności, tej właśnie tej chwały Jezusa. Tej takiej radosnej. Nagle przeżyjesz i odtąd już wiesz, że On jest, że jest obecny, że jest w tobie, że ciągle pomaga, że nawet gdyby trzeba było cierpieć, czy coś, to nic. Sięgam dalej do tego tekstu. Już nie jestem na świecie, mówi Pan Jezus, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno, to imię, które jednoczy każdego z nas, imię Ojca, to do Ojca kazał się modlić. Tak Bóg umiłował świat, mówi Pan Jezus o swoim Ojcu, że posłał Syna swego jednorodzonego. I potem tego Ojca w Ewangelii dobrej nowiny nam ukazuje jako kochającego. każe się modlić do Boga, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I teraz Jezus w Eucharystii modli się za mnie, za każdego z nas, za Ciebie i mówi tak, Ojcze, ja idę do Ciebie, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, który mi dałeś, aby stanowili jedno, tak jak my. Przyjście Jezusa otwiera nam drogę do Ojca. Każde przyjęcie przez wiarę Jezusa otwiera nas na ten największy z darów samego Boga Ojca w Duchu Świętym, całej Trójcy Świętej. To otwieranie się na tą jedność pozwala mi na przychodzenie całej Trójcy, na zamieszkanie. I teraz Jezus modli się za każdego z nas, abyśmy byli w tym Ojca imieniu, byli jedno. Wcale to nie jest takie proste. I o ile ta chwała siostry bracia, którą mamy w sobie, sprawia, że człowiek jest gotów zapłacić nawet życiem, czy przyjąć jakieś prześladowanie, czy jakieś udręczenie, to z kolei przyjęcie tej jedności, aby stanowili jedno jak my, wcale nie jest takie proste. Naprawdę nie jest. Kościół będzie takim doskonałym świadkiem obecności Bożej Jezusa, jeśli będzie jedno w Kościele. Na przykład nie? Papież z biskupami, biskup z papieżem, biskup z kapłanami i tak dalej, kapłani z biskupem i wiernymi. To wcale nie jest takie proste. Przyjąć jeden z trudniejszych darów, bez którego Kościół nie będzie jakby zidentyfikowany przez ludzi. Nie? To jest niemożliwe, żeby... Jeżeli brak będzie jedności, to wtedy oczywiście w takim czy innym sensie, w takim czy innych doświadczeniach zawsze będziemy w jakimś sensie przeszkodą do zjednoczenia z ludźmi. I przecież w naszej diecezji jest pewna parafia, której kapłan dawno temu, w latach 60. zbuntował się, odmówił biskupowi i do tej pory nie są w jedności z Kościołem. Jakiś wielki dramat braku jedności. Nawet gdyby cię to kosztowało, nawet gdybyś musiał, przyjąć może jakąś smutną, trudną wolę. I do dzisiaj, ponieważ tej jedności wtedy nie zrealizował ten kapłan tej jedności, to dziś ta parafia właśnie jest jakby poza Kościołem. Módlmy się często o to, żeby doświadczenie Jezusa z Eucharystii umacniało nas i prowadziło do jeszcze większej jedności, może większego posłuszeństwa.